dobrym tonie.
Iwona Szymala, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś myślę, że z uwagą wysłuchają Państwo naszej audycji. No i mam nadzieję, że będą Państwo brać w niej również udział. Dzisiaj będziemy plotkować. No będziemy plotkować o plotce. Będziemy mówić o tym, jaki jest mechanizm powstawania plotki. Będziemy mówić o popularności plotkarskich rubryk w różnego rodzaju gazetach. Będziemy mówić o tym, czy plotka może wyrządzić krzywdę, czy może mieć jakąś wartość, czy nie. Czy jest grzechem? No różne wątki. Wszystkich nie będziemy sygnalizować na początku, ale z całą pewnością w dobrym gronie dziś na ten temat będziemy rozmawiać. Jest z nami Lidia Stanisławska. Witam cię bardzo serdecznie. Piosenkarka, autorka książek. Lidia Stanisławska zbiera anegdoty o znanych ludziach, redaguje w Teletygodniu taką specjalną rubrykę, która cieszy się ogromną popularnością. Tam właśnie anegdoty o znanych osobach można przeczytać. Jest z nami pan Tomasz Łysakowski, psycholog.
Dobry wieczór.
Witam. Ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. I ojciec Marcin Dąbkowicz, dominikanin. Witam serdecznie ojca w naszej audycji. Na temat plotki. To on dosyć szczególny gość jak na ten temat, ale myślę, że pytanie, czy plotkowanie jest grzechem, to może być pytanie ciekawe również dla Państwa. I numer telefonu 801-307-309 do naszego studia. Proponujemy również rozmowę z gośćmi i Państwa refleksje na ten temat. No to zacznijmy, Lidio, od tych plotek. To rzeczywiście ludzie lubią tak czytać plotki o innych?
Ja myślę, że to jest pożywka dla pewnego rodzaju ludzi, chyba, którzy sobie w ten sposób uzupełniają być może jakąś wyrwę w swoim nieciekawym życiu. Tak, bo jeżeli znam ludzi twórczych, zajętych, kreatywnych, myślących, to naprawdę nie mają na to czasu. Że do niczego to nie jest potrzebne, bo oni się nie muszą dowartościowywać, przyklejając łatki bliźnim. Absolutnie. Po prostu ich życie jest na tyle frapujące, że wypełnia ich myśl i tworzenie własnego życia. I to nie jest w żaden sposób do niczego potrzebne. Oni są przedmiotem plotek najczęściej.
No właśnie. Ty piszesz o takich osobach. To znaczy, to nie jest plotkarska rubryka, ale no, pewne informacje przekazujesz. Czy zawsze konsultowane z osobą, która jest bohaterem?
Nie, nie. Prawo autorskie stanowi o tym, że jeżeli słyszało się, mówi się, coś jest obiegowe, to nie trzeba tego konsultować. Chyba, że coś jest obraźliwe, czy nie wiem, czy bardzo niedyskretne, to wtedy się sprawdza się takie informacje. Natomiast jeżeli to jest dobrotliwe i miłe i żartobliwe, to nawet jeżeli by było trochę przekoloryzowane, to osoby, która jest bohaterem takiej opowiastki, w niczym to nie dotyka, niczego jej nie ujmuje. To raczej ja nie miałam na ogół nie, może poraz za kilkoma wyjątkami przez te kilkanaście lat cotygodniowego felietonu, tworzenia cotygodniowego felietonu, nie miałam żadnych reklamacji.
To wszyscy byli zadowoleni.
Sobie. Na ogół, ponieważ jest to, powiadam ci, dobrotliwe może wyciąganie rzeczy zabawnych, potknięć szczególnych takich.
Czyli można powiedzieć, że plotkowanie ma taką ciemną, jasną stronę, tak?
To tak, znaczy, dlatego, że no, można odróżnić jakaś plotka, jakaś niedyskrecja o prywatnym życiu innej osoby od obmowy, oczerniania, czegoś, co jest dużo cięższe gatunkowo i może dotknąć, zranić, obrazić, a tego bym nie chciała i jakoś na
razie
się
o tym
udali.
Sądzi? Czy można mówić, że plotka taka z istoty swojej jest zła, czy też rzeczywiście możemy sobie paplać o innych i nie ma w tym ani złych intencji, ani nic złego się nie wydarzy, bo nie dokuczamy innym, ale można też tak plotkować, że sprawiamy komuś przykrość albo wyrządzamy krzywdę.
Znaczy, na pewno tak, ale to słowo, ten termin plotka od razu no, brzmi nieelegancko. Brzmi niedobrze, jeśli ktoś plotkuje, to znaczy, że na pewno obmawia właśnie ten moment. I myślę tylko o takiej jednej rzeczy. No, czym innym, jak mówiliśmy wcześniej, jest wymiana poglądów, wymiana informacji, a czym innym jest plotkowanie, czyli z góry coś złego. Tak mi się kojarzy, gdy już mamy do czynienia z konkretną informacją czy zbitkiem informacji, to wtedy możemy się tym zająć.
A jak psychologowi kojarzy się termin plotka? Czy to jest w ogóle termin opisany i przeanalizowany przez psychologię społeczną?
Ja bym powiedział, że nie tyle opisany, ile odczuwany intuicyjnie, bo opisanymi terminami to jest właśnie na przykład wymiana informacji, natomiast plotka to jest coś, co my opisujemy na przykład wartościując od razu, bo to przecież tak naprawdę na pewnym poziomie plotki to jest właśnie wymiana informacji. czasami są to informacje sprawdzone, czasami niesprawdzone. Natomiast to, że ja to nazywam plotką, to już od razu wartościuje. Tak jak ja na przykład mogę opisać oszczędność jako skąpstwo i to też będzie coś, co wartościuje. Więc tutaj na tym poziomie to jest taki językowy, wartościujący silnie negatywnie opis pewnego zjawiska. Natomiast druga sprawa, że my bardzo często właśnie jak my obgadujemy kogoś albo po prostu dzielimy się tą informacją, to my nie odbieramy tego w kategoriach plotki. Oczywiście czasami można tak żartobliwie powiedzieć, aby było się na plotach gdzieś. Natomiast najczęściej jest tak, że my się chcemy dowiedzieć, co się wokół nas dzieje i to jest właśnie na zasadzie takiej wymiany informacji. Natomiast jeśli to inni robią, zwłaszcza jeśli robią to o nas, no to wtedy oczywiście są to plotki i wtedy to bardzo tępimy.
No tak, czyli bardzo często zdarza się taka sytuacja, że jesteśmy w jakimś gronie, rozmawiamy, natomiast te informacje za pół godziny są przedstawiane w trochę w krzywym zwierciadle, kiedy już nas nie ma w tym gronie, prawda? To jest tak. Odmawianie czy plotkowanie?
Może ja powiem tak. Bardzo często jest tak, że dawno temu psycholodzy już odkryli, że istnieje takie zjawisko głuchego telefonu, że jak my przekażemy komuś jakąś informację i ten ktoś dalej przekazuje te informacje, to pamięta sens, ale nie pamięta samych słów.
I ona czasami, do nas dociera zniekształcona.
Tak, a czasami i sens trochę zostaje wypaczony. Więc chodzi o to, że samo to zjawisko plotki, kiedy mówimy, że plotka jest nieprawdziwa, no to bardzo często, oczywiście nie zawsze, jest jakaś informacja, która jest sprawdzona bądź nie, czasami nie o tej osobie w ogóle, i tak jak w tym starym dowcipie o rowerach Peter w Leningradzie. No i teraz po jakimś czasie ktoś wymienia, a przekazuje dalej te informacje, coś mu się myli, ta informacja idzie dalej i w ten sposób rodzi się taka plotka zupełnie niesprawdzona i powiedzmy taka odjechana. Natomiast samo zjawisko plotkowania, czyli wymiany informacji, no to jest stare zjawisko, którym właściwie stoi nasza cywilizacja. Nasza cywilizacja stoi właśnie wymianą informacji.
No, nasza cywilizacja stoi wymianą informacji, ale też jest tak wiele różnego rodzaju tytułów prasowych, też takich właśnie plotkarskich, czy w internecie można spotkać specjalne strony, gdzie właśnie plotka jest taką istotą, która istotą rzeczy. I pytanie jest takie, czy to jest taki znak czasu na pewno, ale czy to jest etyczne? To znaczy, że często po prostu buduje się tę informację od początku do końca, w której nie ma ziarna prawdy, ale tworzy się ją po to, żeby przyciągnąć uwagę do tytułu, do strony internetowej.
Preparuje
się informacje. Co ojciec o tym myśli? No jest to takie, te współczesne media tym się jednak żywią. No jest mnóstwo tytułów, nie będziemy teraz reklamować, tabloidów, które właśnie tak są tworzone, tak są redagowane.
Znaczy, na pewno jest taki moment, że ważny jest cel. Ważny jest cel, po co ja to robię. Jak pan mówił i opowiadał o tym, bardzo trafne i sam bym chciał to powiedzieć, ale jest taki jeden momencik, spotkałem się z tym we własnym życiu. Ja coś komuś opowiedziałem i gdy za kilka dni to wróciło do mnie od tej samej osoby, to okazało się, że trafiło to na taki, a nie inny grunt emocjonalny, przeżyć tego danego człowieka i wróciło to w zupełnie innym świetle. Ja mówiłem o czymś trudnym, a on stwierdził, że mi jest trudno. I że w ogóle już jest źle i z tego powstała gdzieś obok tak zwana plotka, czy jakaś opinia, co już gorsze. Na pewno cel wymiany informacji powoduje, że coś jest plotką, czyli obmową, albo ja chcę przekazać coś w sposób faktyczny. Chcę się podzielić informacją.
801-307-309, telefon do naszego studia i za chwilę będziemy dalej rozmawiać.
W dobrym tonie.
Mówimy dzisiaj o plotkach, plotkujemy, o tym, jak plotka powstaje, o tym, jaka jest siła niszcząca, ale być może też są takie osoby, które specjalnie pewne informacje kreują, przekazują jakieś takie plotkarskie wieści na swój temat. Lidia Stanisławska jest dzisiaj naszym gościem. Powiedz, czy tak się dzieje? Są znane osoby, które tak słyszałam przynajmniej, które proponują czasopismom jakieś informacje o sobie, nie zawsze prawdziwe, no bo chcą, żeby ich wizerunek był taki, a nie inny, prawda?
To jest proceder, który jest znany już może dawno w innych krajach, że w showbiznesie, żeby istnieć, trzeba być gdzieś na topie w mediach, gdzieś trzeba być obecnym i to nie zawsze jest powód stricte zawodowy, że coś się nagrało, że coś się dokonało, czegoś dokonało. Zresztą to jest bardzo nieefektowne, chcę ci powiedzieć teraz. Jeżeli idziesz do prasy i na przykład mówisz w redakcji, zwierzasz się, że na przykład nagrałeś, zrobiłeś, to nie. A jak twoje małżeństwo, a jak dzieci, a jak to, a jak a wyjazdy, a podróże, a skandale, to jest dużo smaczniejszym kąskiem. Czyli takie rzeczywiste dokonania, że coś się tam zrobiło,
nie mają
specjalnego znaczenia, nie mają koloru już teraz. I ja oczywiście, że znam takie osoby, które uwielbiają same stworzyć taki ferment wokół siebie, żeby mówiono źle, dobrze, byle jak. Czasami taka popularność gazetowa, ja tak się zastanawiałam nad paroma postaciami, które de facto niczego w życiu nie osiągnęły przez swój talent, czy pracę, czy takiego, co by można wziąć w garść, tylko są, istnieją, są znane z tego, że są znane. Tak powiedziałabym.
To są symptomy takiej kultury masowej, prawda? Tych postaci jest coraz więcej.
To istnieje, to zjawisko, nawet trudno się do tego odnieść. Teraz, ponieważ mamy wolność słowa, no, zachwystujemy się, mylimy czasem z dowolnością słowa. Więc jest to po prostu zjawisko, które istnieje, no tak, ponieważ jakby rynek wydawnictw kolorowych, czy tej prasy masowej, tych tabloidów, jak powiedziałaś, jest bardzo, powiedziałabym, duży i jest na to zapotrzebowanie, bo gdyby tak nie było, to by przecież tyle gazet nie powstawało, nowych tytułów. Ja niedawno przeczytałam właśnie, co jest egzemplem do naszej rozmowy. Zobaczyłam na zdjęciu okładce, takim dosyć sporym, ale nie tym największym sporym, takim Krzysia Cugowskiego, którego bardzo lubię, cenię i ze swoją żoną Jasią, i skądinąd dobre małżeństwo. Krzysztof Cugowski, rozwód ze znakiem zapytania, więc bardzo byłam nawet zaniepokojona. Okazuje się, że chodziło o jego rozłam, odejście od polityki. Ale na babia było przykładane zdjęcie z żoną. Taki żarcik, taka szutka oczywiście. Ale to taki budzący, czyli każdy sposób jest dobry, jak prowadzi do celu, do zwiększenia taki mamy rynek, do zwiększenia nakładu. I skoro jest na to zapotrzebowanie, skoro się tego chce, to się działamy pod czytelnika, prawda? On jest naszym panem. Ja tylko ci powiem, że zawsze się śmieję, ponieważ jak napiszę coś, co jest bardziej może wysmakowane, czy użyję słowa obcego pochodzenia, pamiętaj, żeby parkingowy zrozumiał. To jest kryterium, które trochę mnie to... Ja mówię, może trochę w górę, może niech on się sięgnie po słownik.
No, to jest przerażające, co mówisz, dlatego, że to jest taki mechanizm...
Przepraszam wszystkich parkingowych, to jest oczywiście...
Przerażające, dlatego, że to jest taki mechanizm, który jest obecny nie tylko w prasie, nie tylko w tabloidach, w ogóle w prasie. Często równanie w różnych mediach, w internecie także. Równanie w dół. To znaczy zakładamy, ktoś, kto jest odpowiedzialny za redagowanie pewnych treści. To jest błędne koło, tak mi się wydaje, że my dostarczamy jakąś papkę, ta papka jest kupowana i potem by przyzwyczajamy na zasadzie psa Pawłowa do tego, żeby tylko taką, a nie inną papkę ktoś mógł przyswajać, prawda? Ojciec Marcin Dąbkowicz.
Wydaje mi się, że jest dużym problemem równanie w dół. I nawet jak się mówi, jak czasem bardzo często mówię do ludzi, to gdzieś tam w głowie, w głowie się pojawia coś takiego, rany, może ktoś nie zrozumie, może to jest za trudne. I to jest problem w samym mówieniu, ale jeśli mam tu być tym kimś, kto rozróżnia moralnie, taką mam rolę, to wszystkie informacje, które wypowiadamy, są albo prawdziwe, albo kłamliwe. I plotka ma to do siebie, że może być albo prawdą, albo kłamstwem, ale na pewno w tym terminie kryje się coś takiego, że jest to albo prawda, albo kłamstwo, które potrafi zrobić komuś krzywdę. Która bazuje na takiej niby interesowności, że to będzie interesujące, a jednocześnie może kogoś zranić.
A skąd w nas się bierze taka potrzeba przyswajania prostych, nieskomplikowanych komunikatów i to jeszcze o takich smacznych fragmentach życia innych ludzi?
To znaczy,
pan Tomasz Łysakowski.
To znaczy, kiedyś sądzono, że to jest tak, że po prostu są ludzie prości i są ludzie o gustach wyrafinowanych. Po
powiedzmy, że w ogóle można nauczyć kogoś, żeby powiedzmy smakował właśnie tych gustów wyrafinowanych, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Otóż jak robi się badania tych na przykład czytelnictwa takich gazet masowych, to okazuje się, że większość czytelników to wcale nie są parkingowi, bo ci w Polsce, czy tam powiedzmy ludzie o tym poziomie umysłowym, bo ci najczęściej nic nie czytają. Natomiast gazety masowe czytane są właśnie bardzo często przez ludzi, no jeśli nie z wyższym, to przynajmniej ze średnim wykształceniem. I co ciekawe, bardzo często ludzie, nawet z wyższym wykształceniem, którzy przyznają się do czytania takich gazet, twierdzą, że, czy też w ogóle odbioru takich treści, powiedzmy, niezbyt wyrafinowanych, twierdzą, że na przykład przychodzą zmęczeni z pracy, ta praca była właśnie taka intelektualnie męcząca, no to szukają takiej rozrywki, która będzie rozrywką maksymalnie niewymagającą. Oczywiście można pójść do opery, ale nie wszyscy mają ochotę po 8 godzinach pracy chodzić do opery. Dlatego bardzo często ludzie, czy też w internecie, czy w telewizji, szukają takich prostych rozrywek bez względu na to, czy naprawdę są wyjątkowo inteligentni, czy niekoniecznie. Więc tutaj ja bym tutaj rozgrzeszał ludzi. To znaczy jest tak, że jeżeli my mówimy o takich treściach, które mają być przede wszystkim rozrywką, no to nie oczekujmy, że wszyscy będą gustować właśnie o rozrywce wysokiej, bo czasami ta rozrywka wysoka jest intelektualnie wymagająca. No trudno odpoczywać przy filmie Bergmana, prawda? No a na przykład przy jakiejś rubryce w Teletygodniu już łatwiej, prawdopodobnie.
No dobrze, ale jak przyjmiemy, że to jest jakaś taka, że to bardzo fajnie jest, że ludzie odpoczywają przy takich rubrykach, czy też przy prostym prosty komunikat tylko do nich trafia, no to niedługo już nikogo nie będzie, kto zechce pójść do opery albo obejrzeć film.
Oj, niekoniecznie, bo z drugiej strony są takie koncepcje sztuki, że sztuka bazuje troszeczkę na podkreślaniu statusu, zwłaszcza, że im wyższa sztuka, tym im bardziej na przykład niezrozumiała, im trudniejsza, tym bardziej na przykład podkreślamy własny status lub własny
będziemy
tak, robić. Czyli na przykład ludzie, oj, nie tyle będziemy, ile jak się patrzy, no to mnóstwo ludzi korzysta właśnie ze sztuki wysokiej.
Nie rozumie, ale korzysta.
Nawet nie tyle nic nie rozumie, bo po jakimś czasie oczywiście, nawet jak ktoś na początku nic nie rozumiał, to pod wpływem obcowania wyrabia mu się smak.
Czyli szlachetny snobizm.
Tak, szlachetny snobizm to może być, natomiast tak psychologowie, przynajmniej ewolucyjni, tak sądzą, że u podstaw sztuki tej wysokiej, no kiedyś tkwił właśnie nie tyle snobizm, nie potrzeba zaznaczenia statusu, statusu majątkowego, statusu intelektualnego. Oczywiście potrzeba, która w pewnym momencie przeradza się w takie prawdziwe wyrobienie. Ale nie oszukujmy się, większość ludzi na świecie, jeżeli ma wybór, właśnie taka wyrafinowana rozrywka lub taka zwykła, no to wybiera jednak te formy proste, dlatego że szuka rozrywki, a nie szuka podkreślenia statusu po godzinach pracy.
Ale to charakterystyczne tutaj na potwierdzenie tych słów, że osoby, które postrzegam jako osoby o wielkich aspiracjach intelektualnych i w ogóle oczytane, etc., etc., doskonale się orientują w toskim. Czy Kolonko, jest to Rosati, czy nie? Oni doskonale to wiedzą, bo byli akurat u dentysty i w poczekalni były rozrzucone gazety, albo gdzieś przeczytałem, wiesz, no, stałem w kolejce i tak. Nigdy się nikt nie przyzna, że sobie zasiadł nad życiem na zimno lub innym pismem. I sobie to z przyjemnością wielką.
No ale właśnie, ale skąd jest ta frajda i ta przyjemność w czytaniu o innych ludziach i to czasami naprawdę takich no, bardzo intymnych szczegółów?
Przypomniało mi się takie coś, co kiedyś napisał Umberto Eco o powiedzmy pornografii w internecie, że wystarczy jakieś zdjęcie, które wcześniej nikogo nie interesowało, podpisać ojciec z córką i od razu są tysiące wejść. Chodzi o to, że ludzie podniecają się tym, co niezwykłe i tym, co w jakiś sposób przykuwa uwagę, a dlatego, że to, co zwykłe, jest nudne. I my znów tutaj odwołam się do koncepcji psychologii ewolucyjnej. My tak ewoluowaliśmy, że jak nic się nowego nie działo w rzeczywistości, to nie przykuwało uwagę, bo nasze przeżycie od tego nie zależało. Ale jeżeli ktoś na przykład tworzył sojusze przeciwko nam, albo coś ktoś knuł, żeby kogoś zabić, to od razu uwaga się tam kierowała. Tak.
I to jest naturalne. Znaczy każdy z nas ma taką...
No takie są koncepcje, że raczej to jest naturalne, to jest we wszystkich kulturach. Nawet u szympansów to jest taki niższy mał.
To mnie przekonało. Już za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
W dobrym tonie.
Przypomnę, że dziś w studiu gościmy Lidię Stanisławską, piosenkarkę, autorkę książek, autorkę rubryki w Teletygodniu, rubryki, w której możemy poczytać o znanych osobach. To są anegdoty o życiu sławnych ludzi. Jest z nami pan Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i ojciec Marcin Dąbkowicz, dominikanin. Przed muzyczną przerwą mówiliśmy o tym, mówił to pan Tomasz Łysakowski, że jest w każdym z nas prawie w każdym z nas, że naturalne jest, że taka potrzeba do szukania rzeczy niezwykłych, ekscytujących, poruszających, że cały czas musimy mieć taką podwyższoną adrenalinę. I dlatego szukamy tych plotek, informacji, często wyolbrzymionych i często spreparowanych o znanych osobach. No ale też nie traćmy z pola widzenia faktu, że plotka może bardzo skrzywdzić drugą osobę, prawda? Czy ja pamiętam, znaczy nie chcę pytać Cię o konkretne przykłady, ale spotkałeś się, prawda, z takimi sytuacjami. No, przecież jesteś też osobą znaną, publiczną, występujesz, koncertujesz i też byłaś przedmiotem plotek i też pisano i pisze się o Tobie. Tak. Jak Ty to odbierasz?
Ja przede wszystkim jestem osobą, która ma wielki dystans do siebie i do świata. To mi dziękuję Bogu za to właśnie, że mam taki troszeczkę filozoficzny ogląd sytuacji. I tak się nad tym... Nigdy się tak nie przejmowałam tym bardzo. Śmieszyło mnie to czasami wręcz, ale to jest... Ale nie, to się, jeżeli to się przekłada na coś, bo jeżeli tylko pozostaje w sferze słów napisanych, powiedzianych, to jest okej, ale jeżeli to się przekłada na działanie na przykład, że przez to masz mniej pracy, że przez to ktoś się od ciebie odwraca, że to namacalnie cię jakoś dotyka, to przestajesz być zabawne. To już zaczyna być poważna sprawa i to rzeczywiście może sprawić dużo bólu i krzywdy, jeżeli jesteś odtrącona przez kogoś. Bo powiadam, słowa z rzeczy ulotna, czy tam, już nie wiem, makulatura potem się zrobi z gazetki, ale jeżeli powiadam się to na konkretne stanowisko człowieka wobec ciebie, który się czegoś tam dowiedział i zawierzył komuś, że to jest prawda, czy właśnie na brak propozycji pracy, bo ktoś cię oczernił mówiąc, że jesteś nierzetelna, niepunktualna, że pijesz, bierzesz prochy, nie wiem, etc., etc., co jest nieprawdą na przykład, to jest to już rzeczywiście krzywdzące i to można dostać bardzo duże cięgi i to się może wlec za człowiekiem. Ja mam taki przykład Ewy Śnieżanki, wspaniale śpiewającej osoby, to w ogóle głos do nieba, to wielki talent, która została pomówiona o oczerniona, oszustwo. Sprawy się wloką w sądzie, który kolejne wygrywa. Ale jak to mówią? Asad Astausja. Sprawy się wyjaśniły, jak to w tej anegdocie. Nu Asad Astausja. I jest coś takiego, że ona się nie podźwignęła. Ona zapłaciła ciężką depresją, brak propozycji pracy. To już było bardzo poważne. Mhm. Na pierwszej stronie w znanym dzienniku, ona między Baraniną a Słowikiem, bo poprzedniego dnia pisali jako oskarżona o oszustwo. To było koszmarne. Osoba zapłaciła straszną cenę. Zdrowiem, absolutnie utratą pracy, ostracyzmem towarzyskim i to jest osoba zniszczona przez media, mogę powiedzieć. Naprawdę. To jest Mimo, że kolejne sprawy wygrywa w sądzie, bo że tak powiem,
ale to rzeczywiście, bo na pierwszej stronie znajduje się zawsze informacja ta sensacyjna, a sprostowanie jest zawsze na ostatniej stronie.
Tak, sprostowanie okazuje się bardzo malutkim
druczkiem. Ojciec Marcin Dąbkowicz. To sytuacja ekstremalna, ta, którą pani Lidia Stanisławska nam opowiedziała, a to często się zdarza, że właśnie na tych pierwszych stronach gazet pojawia się informacja nieprawdziwa, plotka o kimś. To zostaje. Czy to jest grzech, takie plotkowanie, które krzywdzi drugiego człowieka?
Jeśli to jest informacja nieprawdziwa, czyli kłamstwo, to tak, w sposób oczywisty. Ale ja bym powiedział też o innych rzeczach, które, nie wiem, mnie parę razy dotknęły. Lista zwierzeń. Takie momenty, gdy ktoś mówi prawdę, ale z intencją, żeby ta prawda komuś dopiekła. Żeby go uderzyła, żeby go trafiła, w taki sposób poda informacje, żeby do niego to dotarło świadomy i tak dalej. Problem z plotką jest taki, że ona bardzo często potrafi robić krzywdę. Że ona bardzo często, zresztą słowa
mogą bardzo
strasznie
boleć.
Często zabijają.
Ale trochę nie rozumiem tego, jak to prawda to jest prawdziwa informacja, prawda powiedziana komuś może go zranić?
No tak, gdyby żona dowiedziała się od przyjaciółki, że mąż ją zdradza razem z nią, to jest prawda, która potrafi zniszczyć. I to jest niby prawdziwa informacja, przekazana właściwej osobie, no... Tylko zainteresowanej najbardziej, tylko równocześnie odbiera życie. Tak. równocześnie potrafi no, zabić prawie wszystko. No, tysiące przykładów z konfesjonału, gdzie ludzie opowiadają o przekazie informacji wel plotce, która ich tak zraniła, czy tak podważyła życiowo, że to są teraz wraki, choć na zewnątrz wydają się być ułożonymi ludźmi, żyjącymi w realu i tak dalej. To słowa, to ich wartość i ten taki moment, że naprawdę potrafi dużo odebrać słowo.
Pan Tomasz Łysakowski.
No tutaj, ja tutaj się absolutnie zgadzam. To znaczy jest tak, że bardzo często są informacje prawdziwe, ale które nie są jakby wskazane, żebyśmy na przykład komuś mówili tę informację prawdziwą. Tu nawet nie chodzi o, według mnie na przykład o zdradę, bo mam wrażenie, że jednak lepiej jest, żeby obie strony dowiedziały się w końcu, jeżeli jedna z nich zdradza. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli jedna z nich zdradziła 30 lat temu, to tutaj już informacja nie jest aż tak istotna. Myślę, że tutaj można by potraktować to jako sytuację, kiedy to przedawnienie no, się należy. I natomiast mam wrażenie, że takie informacje dla nas bardzo bolesne to są informacje o nas samych. My mamy takie bardzo, powiedziałbym, jest takie słowo interfejs. My mamy taki własny interfejs, coś o sobie myślimy i bardzo nie lubimy się czasami dowiadywać, co inni o nas myślą. I my na jakimś poziomie możemy nawet zdawać sobie z tego sprawę, ale jeżeli to do nas dociera, to może też sprawić, że my się nie jesteśmy w stanie pozbierać, że mamy później problem jakby z zaakceptowaniem tych informacji na temat samych siebie, informacji prawdziwych. I mam wrażenie, że to jest coś, co w jakiś sposób w tej prasie kolorowej, w tych plotkach różnych.
Ale nie, czy tu chodzi o dowiedzenie się o informacji, co za informacja prawdziwa? Czy tu chodzi o taką zwrotną informację, o ocenę naszej osoby innych ludzi?
Tak, tak.
To już jest bardzo subiektywne, prawda? Bo
oczywiście.
Ktoś może o mnie powiedzieć, że ja jestem bardzo niesympatyczna i agresywna, a ja się mogę z tym nie zgodzić i uznać, że ten odbiór mojej osoby jest no, nieprawdziwy.
Nie, no oczywiście, tylko mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma, załóżmy, taki pełne spektrum takich informacji, które do niego docierają, to znaczy jedni mówią mu, że jest super, drudzy, że jest taki sobie, a trzeci, że jest beznadziejny, no to tutaj może sobie wybierać. Natomiast jeżeli na przykład ktoś dowiaduje się od kogoś, na przykład załóżmy, że ufaliśmy komuś, że ten ktoś był dla nas ważny i teraz dowiadujemy się, że ten ktoś o nas bardzo, bardzo takie niedobre zdanie ma, ale dowiadujemy się od osoby trzeciej, albo na przykład słuchamy takiej taśmy wręcz, tak jak swego czasu były taśmy Oleksego, no to tutaj możemy bardzo, bardzo poczuć się zranieni i przestać ufać tej osobie i to w jakiś sposób może zaważyć na naszej
samopoznawczy też,
tak,
prawda?
Ale wiecie co, wydaje mi się, że miarą dojrzałości jest wyrobienie sobie dobrej samooceny. To daje ogromną siłę. Ja na tym bardzo dużo pracowałam, nawet z zawodowcami, żeby po prostu ja jestem okej, a jeżeli ktoś mnie nie akceptuje, to jest jego problem. Muszę być sobą, ja jestem okej. Oczywiście błądzę, ale generalnie żyję według jakichś zasad. Bardzo dobrze o sobie myślę. A jeżeli się komuś coś nie podoba, bo przepraszam za osobistą dygresję, większość życia poświęciłem na to, żeby robić dobre wrażenie na ludziach. To jest absolutną bzdurą, bo nie da się zrobić dobrego wrażenia na wszystkich ludziach. Nikt cię totalnie nie zaakceptuje. Więc już łatwiej jest być sobą, bo wtedy ta eliminacja się dokonuje szybciej, ale trzeba mieć niezachwiane poczucie, że jest się w porządku. I wtedy to bardzo wtedy jest trudno zranić takiego człowieka. Przepraszam, że tu mówię jako autorytet, jestem najstarsza tutaj. Być może, a nawet na pewno. Także to jest taka moja szczera rada. Żeby sobie wyrobić dobrą samoocenę. Naprawdę, i żeby potem te wszystkie uwagi, które muszą być, bo ludzie wolą mówić źle niż dobrze o bliźnich.
Tak, i uwielbiają oceniać.
Tak, i uwielbiają oceniać. A kto im dał takie prawo? Mój mąż mówi do mnie zawsze, co rano jak mantrę, pamiętaj, bądź sobą i niczego się nie bój. Bo ja zawsze co pomyślę, jak powiem to nie ma, bo mówię to, co myślę, staram się żyć nie pod kogoś, tylko pod siebie, wreszcie.
No ale to jest trudne, jest trudne i jest udziałem niewielu ludzi, mam wrażenie.
Dopiero złapałam tę siłę, dopiero jak będąc dojrzałym człowiekiem, słuchajcie, że mam dobrą samoocenę, jak ktoś ma z tym problem, no to już naprawdę jest jego problem.
No ale jednak jest też tak gdzieś w międzyczasie samoocena bardzo dobra, ale w międzyczasie odbywa się to, o czym mówił pan Tomasz, że ci inni, ta cała reszta świata, no, żerują na tym, żeby stworzyć plotkę. o mnie. Chociaż staram się być szczery ze sobą.
Ale na ile mnie zranią, to właśnie, jest mój problem. Ale ja... I mojej wrażliwości, czy ta mojej odporności psychicznej.
To znaczy, ja tutaj może, tu nawet nie chodzi o to, że inni jako tacy, ale załóżmy, że jest jakaś osoba, na której bez względu na to, na jaką mam wysoką samoocenę, na której zdaniu zależy mi więcej niż, bardziej niż na zdaniu innych ludzi. I wtedy na przykład, jak my się dowiadujemy, że ktoś ma to zdanie zupełnie inne niż na przykład deklarował, no to to może być cios. No to już nawet nie chodzi o wysokość samooceny, tylko o to, że nam na kimś zależy.
Tak, na przykład córka, matka, ktoś najbliższy, z najbliższego otoczenia, osoby, które są związane z emocjonalnie,
ale
wtedy
ja rozumiem,
mogą zranić
nas. Mówisz, bo to jest tak, że osoby, które są takimi osobami publicznymi, które koncertują, występują, których się pisze, które się pojawiają w telewizji, w mediach, osoby nastawione cały czas na ocenę, prawda? Właściwie każdy, i to jest wpisane w ten zawód, każdy ma prawo mnie ocenić, ma prawo powiedzieć mi prosto w oczy, lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się. No i to wtedy trzeba być rzeczywiście bardzo silnym, żeby to wytrzymać. My będziemy wracać do i poplotkujemy sobie jeszcze po godzinie 21. Za chwilę serwis informacyjny i muzyka i wrócimy już niebawem.
W dobrym tonie.